W naszym studiu redaktor Wojciech Papuga z redakcji informatycznej, ale i sportowej Radia Maria. Witamy serdecznie,
panie redaktorze. Cześć Boże, witam również.
Spodziewał się pan, że już dzisiaj będziemy podsumowywali udział Polski w Euro 2020?
No nie chciałem tego, żeby to tak szybko, bo to 24, dopiero co się zakończyły zmagania grupowe, a my już niestety musimy podsumowywać te mecze. No ale co mogę powiedzieć? No stało się to, do czego przywykliśmy my polscy kibice, jeżeli chodzi o występy biało-czerwonych w XXI wieku. Żadna reprezentacja z Europy występująca na wielkich imprezach nie ma tak marnego bilansu, bo na 7 startów, licząc Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, 6 razy nie wychodzimy z grupy, z czego 3 czy 4 razy zdarzało się tak, że ostatnim mecze graliśmy o pietruszkę. No i co? 3 mecze, szybki powrót do domu, znowu się nie udało. No nie wychodzimy z grupy, która była jak najbardziej do przejścia. No i teraz pozostaje nam oglądać mecze już tak, no można powiedzieć, bardziej na spokojnie.
Kibicować komu innemu.
Tak.
Czy spodziewał się pan tego, że to tak będzie wyglądało? Bo i może od razu też pytanie, czego najbardziej żal, czego najbardziej szkoda, patrząc na te 3 mecze?
O, w tak wielkim skrócie, chyba niewykorzystanych szans, bo te okazje były w tych meczach i nawet w tym samym meczu ze Słowacją, gdzie przecież paradoksalnie wydaje mi się byliśmy lepszym, mocniejszym zespołem, kiedy graliśmy w dziesiątkę już bez Krychowiaka, kiedy stwarzaliśmy większe zagrożenie pod bramką Słowaków, pod bramką Dubrawki, zwłaszcza w ostatnich 10 minutach. Z Hiszpanią, gdzie Hiszpanie wydawało się, że nas stłamszą i my generalnie nie będziemy stwarzać większego zagrożenia pod bramką przeciwnika, no było trochę inaczej, bo tam sytuację jednak potrafiliśmy stworzyć, a też każda sytuacja, którą udało się wykreować, to była taka dosyć konkretna sytuacja i przy odrobinie szczęścia mogliśmy zdobyć więcej niż jedną bramkę. No też mieliśmy z drugiej strony też szczęście, bo tam Karl był niewykorzystany, ale naprawdę z tego meczu wydaje się, że patrząc na prognozy, no to wycisnęliśmy więcej niż zakładaliśmy. No i mecz ze Szwecją też takim był meczem, gdzie rzeczywiście tych sytuacji było całkiem sporo. Może poza tymi bramkami Roberta Lewandowskiego i poprzeczce Lewandowskiego brakowało takich naprawdę 100% sytuacji. No ale kiedy w 61 minucie Lewandowski strzelił na 1-2, to te nadzieje gdzieś tam odżyły. W 84 minucie 2-2 i gdzieś delikatnie oczami wyobraźni była ta 1/8 finału, no bo tylko jedna bramka nas dzieliła od awansu. I tak słabo spisujących się Szwedów, czy też tak pozwalających sobie na wiele w obronie, no to dawno nie widzieliśmy, bo Szwedzi, co może warto przypomnieć, oni przed tym meczem z Polską legitymowali się zaledwie jedną straconą bramką w 7 meczach. Także to też o czymś świadczyło. To była jedna z czterech drużyn, która nie straciła bramki na Mistrzostwach Europy właśnie przed tym wczorajszym meczem. Także no wczoraj mieliśmy, no brakowało tej trzeciej bramki. No i co, no i żegnamy się z turniejem, żegnamy się no w kiepskim stylu, ale myślę, że gdyby tak na przykład porównując te Mistrzostwa Europy w naszym wykonaniu, na przykład do Mistrzostw Świata w Rosji, gdzie jednak zdobyliśmy 2 punkty więcej, bo tam wygraliśmy z Japonią, czy na przykład do nieudanych Mistrzostw Europy w 2012 roku, gdzie też zdobyliśmy to jedno oczko więcej, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ta postawa całościowa, postawa zespołu, wydaje się, że była lepsza. No i jakaś taka, powiedzmy, nutka nadziei na przyszłość w kontekście też kadry Paulo Sousy, no wydaje się, że jest.
Gdyby się pokusić o próbę oceny w skali od 1-6, to jaką notę wystawilibyśmy?
Powiem tak, z taką obroną ciężko, bo tutaj można ciężko było myśleć o jakimś sukcesie, bo jeżeli ktoś przed turniejem by powiedział, że zdobędziemy w fazie grupowej 4 bramki, no to byłby taki wynik, powiedzmy, no który chyba no może by nas gdzieś tam względnie mógł zadowalać, no bo jednak do tej pory biało-czerwoni, jeżeli chodzi o dotychczasowe występy na Mistrzostwach Europy, to nigdy nas nie rozpieszczali, nawet na poprzednim Euro w 5 meczach byliśmy raptem 4 bramki, ale defensywa spisywała się fatalnie. Traciliśmy bramki w taki prosty, naprawdę dziecinny sposób. I to tak wyglądało, że kiedy przeciwnik naprawdę nas potrafił przycisnąć do defensywy, to niewiele brakowało, żeby nam ostatecznie wbił gola. No bo w Szwecji tak na dobrą sprawę, poza tymi 3 bramkami, oni generalnie nie tworzyli jakiegoś większego zagrożenia. Wiadomo, że też nie musieli, nie mieli takiego parcia, bo po pierwsze prowadzili, po drugie mieli już zapewniony awans. Ale no niestety, ale to ten problem, jeżeli chodzi o reprezentację pod wodzą Paulo Sousy, jest od pierwszego meczu, od meczu w Budapeszcie, gdzie straciliśmy 3 bramki, to tak się wlecze cały czas, bo w 8 meczach straciliśmy 14 goli pod jego wodzą. Tylko raz udało się zachować czyste konto z Andorą, ale myślę, że to też taki mankament w grze biało-czerwonych 1, który się powtarza systematycznie, praktycznie przy okazji każdego meczu, to to, że my nie potrafimy grać, powiedzmy, nie potrafimy grać przy wyniku 0-0, kiedy musimy atakować, kiedy no pasuje, żebyśmy atakowali, kiedy próbujemy gdzieś otworzyć wynik meczu, to my zupełnie inaczej wyglądamy przy takim właśnie momencie, w momencie, kiedy wychodzą obie drużyny przy bezbramkowym remisie, a zupełnie wyglądamy inaczej, kiedy nam się pali grunt pod nogami.
Kiedy
bo jak przegrywamy,
gonić.
To naprawdę no, stwarzamy te sytuacje i coś się dzieje, bo przecież w każdym meczu pod wodzą Sousy, a z 8 meczów 6 było takich, gdzie traciliśmy bramkę jako pierwsi, za każdym razem potrafiliśmy odpowiedzieć, za każdym razem potrafiliśmy doprowadzić w pewnym momencie do remisu. Przecież już z Węgrami potrafiliśmy 0-2 wyciągnąć na 2-2, 3 na 3-3. Z Anglikami graliśmy kiepską pierwszą połowę, ale udało się wyrównać. Nawet w tych meczach towarzyskich z Islandią potrafiliśmy dwukrotnie doprowadzić do remisu i z Hiszpanią potrafiliśmy odpowiedzieć i ze Słowacją i Szwecją. No i za każdym razem właśnie praktycznie to się tak powtarzało. To pewien schemat, nie? Że przy 0-0 naprawdę gramy strasznie bojaźliwie, nie gramy bez jakiegoś większego pomysłu w ofensywie, gramy w taki sposób, że nam duży problem stwarza wykreowanie sobie jakiejkolwiek sytuacji pod bramką rywala, w ogóle z takim jakby przeniesieniem ciężaru gry na połowę przeciwnika, a kiedy właśnie przegrywamy, kiedy jesteśmy przyparci do muru, no to potrafimy stworzyć takie realne zagrożenie pod bramką i wtedy ta gra naszych wygląda nawet całkiem przyzwoicie, no ale przede wszystkim ten mankament, to obrona, jeszcze raz obrona, no bo nie może tak być, że my tracimy 6 goli w 3 meczach, że my tracimy 2 gole ze Słowakami, no i w efekcie zajmujemy przecież ostatnie miejsce w grupie.
Nowy system, który wprowadził trener Sousa, czy on powinien zostać, bo chyba wygląda na to, że zostaje z drużyną, będzie pracował do końca eliminacji Mistrzostw Świata. Czy po prostu nie potrzeba czasu tylko, żeby tą mniejszą liczbą obrońców zacząć grać?
No tak, Zbigniew Boniek powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, że Paulo Sousa zostaje, chociaż wiemy, że za niedługo zostanie wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, powiedzmy, że on tam będzie jakby decydował o tym, ale tak patrząc, no powiedzmy, że moim zdaniem no, oczywiście powinien mimo wszystko zostać, bo gdyby doszło do takiej sytuacji drugi raz w tym roku, że zmieniamy trenera nagle za 5-12, bo przecież to jest taka też była pierwsza sytuacja w historii polskiego futbolu, że my wymieniamy selekcjonera, z którym awansowaliśmy na wielki turniej i nagle Sousa przyjmuje kadrę i debiutuje od razu w meczach o punkty. Tak na dobrą sprawę tylko 5 meczów przed docelową imprezą. A teraz ruszamy od września od razu z eliminacjami. Tych meczów jest 7 i to myślę, że też to już jest taka konkretna liczba łącznie z tymi dotychczasowymi 8 meczami, czyli łącznie byłoby to 15 meczów, gdzie już można rzeczywiście weryfikować lepiej pracę Sousy. On sam zresztą deklarował się, że chciałby zostać, że on widzi, że z tym zespołem może tutaj się jeszcze rozwinąć, że ten zespół ma jakby perspektywy na lepsze jutro. Także no, jednak wydaje się, że wiele mimo wszystko wskazuje na to, że Sousa zostanie na stanowisku.
Postawa Grzegorza Krychowiaka i wtedy, kiedy dostawał czerwoną kartkę i wczoraj, bo wydaje się, że dostał chyba szansę, żeby się zrehabilitować, czy tę szansę wykorzystał?
Nie, słabo, osobą Krychowiak. Mieliśmy wobec niego, zawsze wobec Grzegorza Krychowiaka, tak powiedzmy od czasów Adama Nawałki mieliśmy duże oczekiwania, tym bardziej jeszcze po tym sezonie, bo wydaje się, że sezon 2020-2021 indywidualnie to był chyba najlepszy okres Krychowiaka pod kątem takim powiedzmy stricte strzeleckim, bo tutaj trudno też zestawić jego formę z tym, co prezentował w Sewilli, no, gdzie grał w klubie i też powiedzmy w lidze na wyższym poziomie niż Liga Rosyjska, no ale od Krychowiaka powinniśmy właśnie wymagać więcej, bo przecież to był taki jeden z liderów, który miał gdzieś doprowadzić biało-czerwony do sukcesów, no gdzieś tam po cichu też na pewno liczyliśmy, że to może będzie ten Krychowiak właśnie z Euro 2016. No, który w dużym stopniu przyczynił się do ćwierćfinału. Tutaj zawiódł ze Słowacją. Ze Szwecją można powiedzieć, że może uniknął jakichś głupich błędów, ale z drugiej strony no, powiedzmy, że nie zrehabilitował się za ten mecz. Taki mecz generalnie do zapomnienia, ale nie tylko jego, też kilku innych, myślę, piłkarzy w drugiej linii. I szkoda, że ostatecznie w tym meczu nie zagrał też. No tak trochę odbijam, trochę idę w inną stronę, ale szkoda, że zabrakło mimo wszystko Modera, który zagrał bardzo fajny mecz Hiszpanią i kto wie, no może gdyby Moder zagrał, może on miałby jakiś większy wpływ na grę, no ale generalnie wracając do Krychowiaka, no to ten turniej na pewno poniżej oczekiwań, bardzo podobny, czyli słaby do tego sprzed 3 lat do turnieju, mówię tutaj o Mundialu w Rosji.
Robert Lewandowski, nie miał mu kto asystować przy bramkach, czy po prostu też miał słabsze, strzelił dwie bramki wczoraj choćby, ale czy można powiedzieć, że miał słabsze dni w tym
turnieju? Te asysty były, bo przecież bardzo dobrą asystą precyzyjną popisał się Jóźwiak przy bramce właśnie Lewandowskiego z Hiszpanią. Asysta, no nie wiem, czy Frankowski zamierzał na 2-2 akurat do Lewandowskiego, czy do Świerczoka, ale powiedzmy, no, że tutaj w dużym stopniu tą bramkę też można zapisać na konto właśnie Frankowskiego. Asystę powinien zaliczyć Piotr Zieliński, kiedy dośrodkowywał z rzutu rożnego i Lewandowski dwukrotnie uderzał w poprzeczkę. Ale właśnie wydaje się, że Lewandowski, no jeżeli ktoś by powiedział przed turniejem każdemu polskiemu kibicowi, że Robert Lewandowski w fazie grupowej strzeli 3 gole, to myślę, że każdy taki wynik wziąłby w ciemno. Tym bardziej, że Lewy do tej pory zawodził na wielkich turniejach. Przecież on przed mistrzostwami, tymi mistrzostwami Europy legitymował się bilansem 2 bramek w 11 meczach na wielkich turniejach. No a jeżeli jakiś zawodnik miał nas doprowadzić do jakiegoś, powiedzmy, względnie sukcesu, jeżeli mielibyśmy wskazać jakiegoś piłkarza, który miałby robić różnicę na tym turnieju, no to Robert Lewandowski. I on w pewnym momencie w tym meczu ze Szwecją taką różnicę zaczął robić, no bo 0-2 wyciągnął na 2-2, strzelił bramkę taką trochę z niczego na 1-2. No oczywiście na pewno ciężyć będzie na nim ta akcja z pierwszej połowy, ale generalnie występ Lewandowskiego w przekroju całego turnieju myślę, że jak najbardziej pozytywny, no i na pewno najlepszy w karierze, jeżeli chodzi o występy na wielkich turniejach. Szkoda, jeżeli mówimy o Lewandowskim i też o napastniku, możemy teraz gdybać, jakby to wszystko wyglądało, gdyby mógł grać na tym turnieju razem na przykład u boku Piątka czy Milika, zwłaszcza Milika.
No i na koniec już bez emocji od fazy pucharowej, kto pana zdaniem ma szansę największe zdobyć mistrzostwa Europy?
No największe faworyty taki wydawało się być przed turniejem głównym Francuzi. Zobaczymy, jak to właśnie będzie teraz wyglądało w fazie pucharowej, bo takie prawdziwe granie, wydaje się, zaczyna się teraz. Jestem ciekaw Włochów, którzy tutaj na pewno, wydaje się, byli taką jedną z dwóch, trzech drużyn, które pozostawiły po sobie najlepsze wrażenie w fazie grupowej, ale Włosi też do tej pory mieli przeciętnych rywali, solidnych co najwyżej. Takim też wydaje się być w 1/8 Austria. No i zacieram ręce na prawdziwy klasyk, czyli Anglia-Niemcy, bo te mecze mają wspaniałą historię. Anglicy zazwyczaj solidnie przegrywali z Niemcami. Często się zdarzało tak, że dochodziło do serii rzutów karnych i Niemcy wygrywali, a ten mecz będzie miał też szczególny wymiar, bo będzie rozgrywany na Wembley, a więc w świątyni angielskiego futbolu. I taki też drugi hit, który gdzieś tam się fajnie zapowiada, a więc Portugalia, obrońca tytułu, gra z Belgią. Tutaj niby Belgowie faworytami, ale Portugalczycy mają też indywidualności, no jeżeli będą mieli dzień, no to mogą też mimo wszystko Belgów ograć. Także od soboty znowu wracają emocje z mistrzostwami Europy, no i faza pucharowa.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wojciech Pabuga, redaktor Radia Maryja, redakcji informacyjnej i sportowej.